Takie pytanie zostało mi zadane ostatnio. Dlaczego tysiące ludzi modli się o Ukrainę, a Bóg tego nie wysłuchuje? Chcę się odnieść do tego pytania. Chcę, żebyśmy pomyśleli trochę głębiej, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co widzą nasze oczy na pierwszy rzut. Żebyśmy uświadomili sobie, że w świecie, w którym żyjemy, jest Pan Bóg i On jest suwerenem. I o tym ludzie dzisiaj zapomnieli. Zapomnieli, że Pan Bóg jest tym, który jest początkiem i końcem wszech rzeczy, że Pan Bóg jest tym, który wszystko stworzył i wszystko powinno mu być podległe, że Pan Bóg wszystko może i nic nie musi, że nie musi nikogo pytać o zdanie, o opinię, o pozwolenie. I jedyne ograniczenie, jakie go dotyczy, to to, które sam sobie narzucił. A my jako ludzie powinniśmy pamiętać, że żyjemy na Jego świecie, a na Jego świecie powinny obowiązywać Jego zasady, jeżeli chcemy, żeby to życie było błogosławione, żeby trudne rzeczy nas ominęły, a bardzo tego chcemy, żeby trudne rzeczy nas omijały. I oczywiście, że ja wiem, że nie wszystko trudne może nas ominąć. My teraz w środę czytamy list do Hebrajczyków i on nas uczy tego, że Pan Jezus dlatego, że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A więc doświadczenia, trudności, które przychodzą do naszego życia, one mają nas wychowywać. Jest napisane, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy razem z tym światem nie zostali potępieni. Ale też musimy pamiętać o tym, że czasami jako ludzie, a czasami jako narody odchodzimy od Boga bardzo daleko, że wydaje nam się, że możemy robić co chcemy, chodzić gdzie chcemy, decydować jak chcemy, a to właśnie do końca tak nie jest. Dlaczego tysiące ludzi modli się o Ukrainę, a Bóg tych modlitw nie wysłuchuje? Myślę sobie, że to już jest źle postawione pytanie. Jeżeli ktoś myśli w ten sposób, że no my już kilka tygodni się modlimy, no to przecież Pan Bóg już dawno powinien tego wysłuchać. Przecież powiedziałem, Pan Bóg niczego nie musi, to jest po pierwsze. Pan Bóg niczego nie musi. A po drugie, jeżeli czegoś nie robi, to znaczy, że ma powód do tego, żeby tego nie robić. Jeżeli coś przychodzi na nasze życie, na moją rodzinę, na mój kraj, czy na świat, w którym żyję, powinienem zadać sobie pytanie, dlaczego to przyszło. Myślenie w ten sposób, że coś się dzieje, w czymś tkwimy, tygodnie, miesiące i lata, a potem krótko grupa ludzi się pomodli i wydaje nam się, że Pan Bóg jest zobowiązany do tego, żeby wysłuchać tej modlitwy, to znaczy, że mamy totalne niezrozumienie Boga i rzeczywistości. Gdzie byłem w takich zakładach, dzisiaj to już jest prawie powszechnie spotykane, że stoi taki automat i w tym automacie są różne rzeczy. Tam może być kanapka, tam może być Coca-Cola, niestety czasami też papierosy. Podchodzisz, nie tam, gdzie są papierosy, tylko tam, gdzie jest Coca-Cola. Wrzucasz piątaka i oczekujesz i żądasz, że cola wyskoczy. Bo tak ma być, nie? Więc myślenie w ten sposób na temat Boga, że my podchodzimy do jakiegoś automatu, coś tam wrzucamy, kilka zdrowasiek, cokolwiek, i Pan Bóg jest zobowiązany do tego, że to ma zadziałać. Myśmy się pomodlili, to ma zadziałać. To jest z gruntu złe, bezbożne i pyszne myślenie. Jeżeli przychodzi coś na moje życie, jeżeli przychodzi coś na mój kraj, jeżeli przyszło coś w tej chwili na Ukrainę, ja po tym pytaniu, które zostało mi zadane, dużo się zastanawiałem. Modliłem się, czytałem Pismo Święte. Jeszcze kiedy byłem dzieckiem w szkole, uczono mnie takiego zdania, takiej myśli. Nie ma skutków bez przyczyny. Nie ma skutków bez przyczyny. Coś się dzieje, bo coś się wydarzyło. Coś się dzieje, bo coś się nie wydarzyło. I zaczynam się przyglądać Ukrainie. I nie, żebym był wrogiem tego kraju. Wręcz odwrotnie, jak wszyscy wiecie. Robimy, co możemy. Staramy się pomóc, jak możemy. Moje ostatnie kazanie było związane z nauczaniem Pana Jezusa na temat miłosiernego Samarytanina. I my mamy być takimi miłosiernymi Samarytanami, niekoniecznie zadając pytanie: Panie Jezu, a ten pobity, to on jest pobity, bo nagrzeszył w ostatnich 2 tygodniach? Czy on jest pobity, bo miał pecha? Jest dobry, ale został pobity? Czy Pan Jezus w tej historii w ogóle zajmuje się tym pobitym? Pan Jezus w ogóle się nie zajmuje tym pobitym. Pan Jezus nawet nie każe nam się zastanawiać, czy ten pobity jest pobity, bo zaczepiał, bo krzywo popatrzył, bo coś tam. Nie, Pan Jezus uczy nas tego, żebyśmy byli miłosierni, bo nasz Ojciec w niebie jest miłosierny. Bóg jest miłością i Kościół powinien miłować. Potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale to, kim mamy być, kim jesteśmy w Chrystusie, to, że Pismo Święte zachęca nas i uczy nas tego, że powinniśmy zauważyć potrzebę innych ludzi, to nie zmienia faktu, że pewne rzeczy przychodzą na ten świat z jakiegoś powodu. Otwórzmy Pismo Święte. Na początek pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. I czytam od wiersza 20. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś nadal stał przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego razem z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu ze względu na 50 sprawiedliwych, którzy w nim są? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie powinien stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli znajdę w tym mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: oto ośmielam cię jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem tylko prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? Rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. No to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się w tym miejscu 40. Odpowiedział: nie uczynię tego ze względu na 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. Odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. Rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham wrócił do swojego miejsca. Ten urywek zaczyna się taką myślą. Rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię i zobaczę. Widzicie, Pan Bóg nie reaguje na plotkę. Pan Bóg nie reaguje na czyjąś sugestię. Pan Bóg wtedy, kiedy grzech tego miasta jest już tak wielki, że krzyk dochodzi aż do nieba. Pan Bóg chce zobaczyć to na własne oczy. Pan Bóg przychodzi i oczywiście chce mieć rozwiązanie. I to, co musimy zauważyć w tej historii, to jest to, że miasto żyje w strasznym grzechu, ale jest ktoś, kto o to miasto się modli. Jest ktoś, komu na tym mieście zależy. Może tak przy okazji modlisz się o swoje miasto? Zależy ci bardzo, żeby Pan Bóg tych, którzy żyją w grzechu, wyprowadzał? Powinniśmy tak robić. Poruszony jestem postawą Abrahama. Jestem też zdumiony jego odwagą. Jest taki moment w tej historii, czytam to nie wiem ile razy w moim życiu, nie mogę uwierzyć, że to tak jest napisane. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie powinien stosować prawa? Czujecie to? No. Gdybym powiedział, że poszedł po bandzie, to by było najbardziej łagodne określenie, jakie można by było powiedzieć. Sobie myślę, jak trzeba znać Boga, żeby mieć odwagę coś takiego powiedzieć. Mi by to nigdy przez gardło nie przeszło. Ale Abraham znał Boga, wiedział, że Bóg jest nieograniczony w swojej miłości, w swojej łasce, w swoim miłosierdziu. Myślę, że gdzieś tam w głębi Bożego serca Bogu podobała się postawa Abrahama, że tak bardzo zależy mu, żeby tych ludzi uratować. Dzisiaj spotykamy ludzi, którzy częściej mówią, należy się im, zasłużyli, ciężko na to pracowali, a teraz mają, co chcieli. Ale Abraham tak nie myśli. Abraham wie, w jakim grzechu żyje to miasto, ale Abraham mówi, Boże, gdyby tam się znalazło 50 sprawiedliwych, przebaczysz ze względu na tych 50? Pan Bóg mówi, przebaczę. Myślę, że on nie miał odwagi od 10 zaczynać, a chyba w sercu wiedział, że tam jest bardziej 10 niż 50. Ale tak, może chciał, żeby lepiej wyglądało. I ta odwaga. A jak 5 zabraknie? A jak 10 zabraknie? Wiecie, jaki jest owoc tego, co Abraham zrobił? No efekt jest taki, że Sodoma i Gomora zostały zniszczone. Ale sprawiedliwi z tego miasta zostali uratowani. To jest pierwsza część odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ludzie się modlą, a Bóg nie wysłuchuje. Bóg wysłuchuje i uratował wielu ludzi już w tym kraju. Część z nas przeszła i ciągle przechodzi przez nasze podwórka. Dzięki Bogu za tych ludzi, którzy modlą się o swój kraj. Dzięki Bogu za tych ludzi, którym zależy na tym, żeby dusze były uratowane. Ale ta historia zaczyna się od tego, że Pan Bóg przyszedł i zaczął się przyglądać. Gdzie ja też trochę zacząłem się przyglądać. Już słyszałem wiele razy, jeszcze raz powtórzę, nie jestem wrogiem Ukrainy. Mam wiele serca dla tego kraju, dla tego narodu i ubolewam nad tym, co się tam dzieje i modlę się o to, żeby Pan Bóg to szaleństwo zatrzymał. Ale wiem, że w tym kraju jest wiele okultyzmu. Wiem, że w tym kraju wielu ludzi nie modli się do Boga żywego. Wiem, że w tym kraju jest wielu pseudoproroków i wielu z nich przyjeżdża do naszego kraju. Wiecie, jaki jest owoc? Rozbite zbory, skłóceni ludzie. To nie jest coś, co jest w Bożym sercu. Pan Jezus powiedział, wszystko rozpoznajemy po owocu. Wiecie, przychodzą ludzie i ogłaszają się być prorokami. Kiedyś do Jana Chrzciciela przyszedł ktoś. To byli znaczący ludzie, którzy do niego przyszli i pytają się go, jesteś Mesjaszem? A on mówi, nie jestem. Jesteś prorokiem? A Jan Chrzciciel mówi, nie jestem. Ale potem minął jakiś czas i Pan Jezus zupełnie w innej sytuacji, z innego powodu mówi do ludzi, co wyszliście oglądać na pustynię? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Ale co wyszliście oglądać? Proroka? Uwaga, powiadam wam, więcej niż proroka. Nie ma wśród tych, którzy z niewiast się rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Co Jan Chrzciciel powiedział na pytanie? Czy jesteś prorokiem? Nie, nie jestem. I dlatego, gdyby ktokolwiek z pastorów w tym kraju słuchał tego kazania, powiem tak. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że jest prorokiem, no u nas w zborze to by było ostatnie zdanie, które by powiedział. Prorok nigdy się nie obwieszcza prorokiem. Ci prorocy, którzy przychodzą do naszego kraju, powodują, że zbory się rozpadają, że ludzie idą za jakąś złudną nadzieją, a prorok na pytanie, jesteś prorokiem? Odpowie, nie, nie jestem. Niech Pan Jezus wyda świadectwo o tym, kim jesteś. A ty chodź w pokorze swojego serca. Jeżeli będziesz wierny w małym, Bóg kiedyś użyje cię do wielkich rzeczy. Kolejna rzecz, która mnie zszokowała, jeżeli chodzi o ten kraj. Klinika reprodukcji człowieka. Słyszeliście coś takiego? Kraj surogatek i handlu żywym towarem. Handlu dziećmi. Wiecie, że w tym kraju jest co najmniej 50 klinik, które czymś takim się zajmują, że, przepraszam za to słowo, produkują dzieci na zamówienie dla ludzi z całego zachodniego, bogatego świata. Wiecie, że w Polsce są biura, które pośredniczą w tym procederze? To jest napisane, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. W jednym miejscu jest napisane, bo ludzie mówią, ale przecież to się zaczęło dawno, to nie jest nic nowego. W jednym miejscu jest napisane tak, czyniłeś to, a ja milczałem. I wydawało ci się, że jestem do ciebie podobny. Wiecie, to, że Pan Bóg jeszcze dzisiaj milczy, też w temacie grzechów naszego kraju. Wiecie, ile grzechów jest w naszym kraju? Przez ile lat ludzie modlą się do Marii, czego Pismo Święte zabrania? I tysiąc innych rzeczy. Ludzie czytają Pismo Święte i tak niewielu się zorientowało, że nagle zniknęło drugie przykazanie. Ono bardzo wyraźnie mówi, nie będziesz sobie czynił podobizny, nie będziesz sobie czynił obrazu, nie będziesz mu się kłaniał, a ludzie czynią obrazy, czynią rzeźby i kłaniają się im. Bracia i siostry, Polacy, rodacy, nie czekajmy, aż to samo przyjdzie na nasz kraj. Wiecie, zatytułowałem to kazanie rozwiązanie dla Ukrainy. Jest rozwiązanie dla Ukrainy. Jest rozwiązanie dla naszego kraju. Bo niech nam się nie wydaje, że Bóg się przygląda Ukrainie, a nie przygląda się Polsce. Niech się komuś nie wydaje, że przygląda się Polsce, ale nie przygląda się Stanom Zjednoczonym, bo są wielkie albo cokolwiek. Albo na pieniądzach mają napisane, my wierzymy w Boga. To nic nie daje. Jest drugie miejsce Pisma Świętego i bardzo chcę, żebyśmy je przeczytali. Księga Jonasza, dobrze nam znana. Przeczytamy trzeci rozdział, jest krótki. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce. Niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. I uwaga na to, co jest napisane w 9 wierszu. A może, pamiętacie, Bóg jest suwerenem. Wszystko może. Nic nie musi. Żyjemy na Jego świecie. I na Jego świecie powinniśmy żyć na Jego zasadach. A jeżeli przestaliśmy żyć na Jego zasadach, to do tych zasad musimy wrócić i to w głębokiej pokucie. I tu jest napisane, a może Bóg znów użali się i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił im tego. Wiecie, gdyby pokuta nie przyszła do tego narodu, po 40 dniach Niniwa, miasto, które liczyło 120 tysięcy mieszkańców, a więc większe niż Jastrzębie, zostałoby zrównane z ziemią, bo Bóg swojego słowa nie posyła nadaremno. Bóg oprócz tego, że jest niewiarygodnie miłosierny i łaskawy, i dobry, i cierpliwy, ciągle musimy pamiętać, że jest sprawiedliwy. Ciągle musimy pamiętać, że to Pismo Święte mówi, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. I sobie myślę, wracając do tytułu, jaki nadałem temu kazaniu, rozwiązanie dla Ukrainy. To samo moglibyśmy powiedzieć i z rozwiązaniem dla Polski. Wiecie, można tak jak Abraham. Dobrze jest tak jak Abraham. I to, co zrobił Abraham, przyniosło owoc. Ci wszyscy sprawiedliwi, którzy żyli w tym mieście, zostali uratowani, bo Abraham wstawił się za tymi, którzy byli dziećmi Bożymi i prosił, żeby Bóg ze względu na tych wierzących uratował tą resztę. I rzeczywiście, gdyby tych wierzących było chociaż 10, Bóg uratowałby całe to miasto, bo tak powiedział. Wiecie, ale można tak, jak zrobili ludzie w Niniwie. Podoba mi się ten zwrot. Uwierzyli w Boga. Jest wielu ludzi w dzisiejszym świecie, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. Wielu z tych, którzy mówią, że nie wierzą w Boga, to tak naprawdę wierzą w istnienie Boga, ale nie wierzą w Niego w taki sposób, żeby to przyniosło zbawienie do ich życia. Ale to, co przyniosło zbawienie, ratunek, wyjście z tej tragicznej sytuacji dla ludzi w Niniwie, myślicie, że to byli tacy porządni ludzie? Ja mówiłem o tych klinikach reprodukcji człowieka. Ja musiałem sobie to zapisać. Ja mówię, chyba tego nie zapamiętam. To nie mieści się, tego nie było w moim słowniku. To jest coś, co jest absolutnie, totalnie buntem przeciwko Bogu. Tak, ja mam świadomość tego, że czasami są małżeństwa, które nie mają dzieci. Ale wiecie, co Biblia mówi na ten temat? Bóg zamknął łono Sarze. A potem Bóg otworzył. Bo Biblia mówi, że jeżeli Bóg zamyka drzwi, to mają być zamknięte. A jeżeli je otwiera, to one mają być otwarte. I wara człowiekowi do tego, żeby wchodzić w Boże kompetencje. Gdybyśmy przypomnieli sobie, jak Samuel przychodzi na świat, tam była podobna sytuacja. Ale Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że suwerenny Bóg decyduje o tym, kiedy ono jest otwarte i kiedy jest zamknięte. I on wie, z jakiego powodu to się dzieje. I wtedy, kiedy przyszła pycha do jednej z tej kobiet, Bóg zamknął jej łono. Te rzeczy się dzieją nie bez powodu. Kiedyś mówiłem o rodzicach Jana Chrzciciela. I ludzie mogli szukać wyjścia na swoją własną rękę. Wiecie, dlaczego rodzice Jana Chrzciciela mieli, tak długo nie mieli dziecka? Bo Jan Chrzciciel musiał urodzić się w określonym czasie. A nie było lepszych rodziców dla Jana Chrzciciela niż Zachariasz i Elżbieta. I oni musieli wyczekać tego momentu. I dla Boga to nie ma znaczenia, czy masz lat 20, czy 90, jak Sara. To wszystko dla Boga nie ma znaczenia. Dla Boga ma znaczenie i dla nas to ma znaczenie, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy modlili się, bądź wola Twoja tak jak w niebie, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg pewnych rzeczy nigdy nie zaakceptuje. Ale nawet gdyby zdarzyło nam się odejść, zgrzeszyć, zasmucić Boga, to jeżeli będziemy mieli właściwą postawę serca. I kiedy patrzę na 9 wiersz, to też widzę to w tym, co Grzesiu mówił. Czy Pan Bóg zechce jeszcze? Ty wiesz, że Pan Bóg może zechcieć, może nie zechcieć? Że to On jest Panem? Że to On decyduje? A może Bóg zechce? A może Bóg się użali? Pismo Święte mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Jeżeli przychodzi Grzesiu w pokorze, to Pan Bóg go wysłuchuje. Jeżeli przychodzą ci okrutni, okrutni ludzie z Niniwy, nie chcę się tym dzisiaj zajmować, ale to był okrutny naród. To był straszny naród. To byli barbarzyńcy. To nie bez powodu Jonasz nie chciał iść do tego miasta. On nawet nie wiedział, czy ocali swoje życie, kiedy tam wejdzie. Ale to jest kolejna lekcja, której się musimy nauczyć. Jeżeli Bóg cię posyła do barbarzyńców, nie bój się ich. Ty i Pan Bóg, to już jest większość. Nie musisz się bać. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wiecie, ja sobie nie wyobrażam tak po ludzku, żeby wejść do miasta, gdzie żyje 120 tysięcy barbarzyńców. Ludzi, którzy nawet oka nie zmrużą, zanim cię oskalpują, a to robili. Trochę poczytajcie na ten temat. Rozumiem w jakim sensie Jonasza. Ale widzicie, kiedy patrzę na Abrahama, to widzę człowieka, który znał Boga i miał taką dobrą postawę serca. Kiedy patrzę na Jonasza, to widzę człowieka, który może trochę wolniej się uczy, ale jednak się nauczył, jednak poszedł, jednak zdecydował być posłusznym Bogu. Kiedy słuchałem Grzesia, jeszcze wróciła mi na myśl nasza wczorajsza rozmowa tutaj z braćmi na spotkaniu wieczorem. Mówiliśmy o tym, że coś robimy i nie zawsze to przynosi skutek taki i w takim tempie, jakbyśmy chcieli. I sobie myślę, jeżeli Bóg czekał na Grzesia 20 lat, to czy my nie możemy poczekać? Jesteśmy więksi niż Bóg, ważniejsi niż Bóg? Albowiem cierpliwości wam potrzeba. Cierpliwość, zaufanie, to są wielkie cechy w życiu wierzącego człowieka. Kochani, nie powiedziałem dzisiaj tego kazania, żeby kogokolwiek potępić, żeby kogokolwiek oskarżyć, żeby powiedzieć, mają co chcieli. Powiedziałem to w trosce też o nasze życie, o nasz naród. O to, żebyśmy wrócili do Boga. Żebyśmy się jako naród przybliżyli do Boga. Tak, ja wiem, że coś już się wydarzyło. Ja wspominałem o tym przy okazji jednego powrotu z Zamościa. Byliśmy tam oglądać jakiś duży magazyn na rzeczy, które są potrzebne dla uchodźców. Wiecie, rozmawialiśmy z ludźmi z tak zwanego głębokiego świata, z biznesmenami, którzy żyją tylko dla pieniędzy. I sobie myślę, gdybym powiedział to, co powiedziałem kilka lat temu, to wszyscy z jakimś uśmieszkiem, z jakąś taką, wiecie, czasami takie ludzie dziwnie po głowie drapią, z jakąś sugestią niewypowiedzianą, facet, idź się leczyć, żyjemy w XXI wieku. A tam wszyscy rozmawialiśmy o tym, że Pan Bóg może, że wszystko w rękach Boga, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym. I ci wszyscy panowie przytakiwali. Tak, oni jeszcze się nie nawrócili. A wiecie, jeżeli dzisiaj usłyszeliśmy świadectwo o tym, że coś, co wydarzyło się w życiu Grzesia, kiedy miał 13 lat, w końcu zaowocowało tym, że dzisiaj jest w Kościele, jest przy Bogu. To zachęca mnie do tego, żeby głosić. To zachęca mnie do tego, żeby być cierpliwym. To zachęca mnie do tego, żeby uczyć się pokory w życiu. To zachęca mnie do tego, żeby pozostać wierny w tych małych rzeczach. Bo Pan Bóg już nam pokazał, że z tych małych i tak rodzą się tak wielkie, że one już niektóre nie mieszczą się nam w głowie. A myślę, że to, co największe i to, co spowoduje, że jeszcze będziemy zdumieni w naszym życiu, to jeszcze przed nami i tego nam życzę. I niech Pan Bóg was błogosławi. I niech nam da takiego ducha pokuty w tym czasie, w którym żyjemy. Niech nam przypomina ciągle o tym, że Putin jest tuż za progiem, ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Jeżeli nasz naród zrobi tak, jak naród Niniwy, jeżeli szczerze zaczniemy w swoim życiu szukać Bożego oblicza, to jest łaska dla naszego narodu, dla naszych rodzin, dla naszych sąsiadów, dla naszych współpracowników. I o to się modlimy i tego
każdemu z nas, każdemu Polakowi życzę z całego serca. Niech Pan Bóg was błogosławi.